obliczem zgromadzeni. Cieszymy się, że On jest wśród nas, że Ducha swojego Świętego posyła. I to jest w zasadzie ta osoba, którą najbardziej się cieszymy na tym miejscu. Niemniej jednak cieszymy się też, że widzimy jedni drugich, prawda? Jest to dla nas też radością, bardzo dużą. I naprawdę weseli jesteśmy, kiedy możemy sobie uścisnąć dłoń i powiedzieć miłe słowo. I, no i myślę, że to w temacie też dzisiejszego usługiwania też będzie ujęte. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 13. Jest to, 14 też będziemy kawałek czytać. A 13 jest nazywany hymnem, pamiętacie? Hymnem miłości. A więc posłuchajmy tego hymnu miłości, o czym on mówi. 1237 strona, 1237. Posłuchajmy, co ten hymn miłości mówi. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. Nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwet się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracie, jeśli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie. Jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdyby tedy nie znał znaczenia dźwięku, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, a rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to nie znak dla niewierzących, ale dla nie znak dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. I to, co jest niezwykle ważne, aby Bóg był pośród nas. I mamy tak postępować, aby Bóg wśród nas chciał być, prawda? My musimy tak postępować, aby Bóg chciał być. Kochani, my musimy w życiu naszym uzyskać takie świadectwo, jak uzyskał Jezus Chrystus. Pamiętacie, jak z nieba Bóg Ojciec osobiście przemówił do ludzi, którzy byli zgromadzeni. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. On mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Postępuje tak, że mi się to bardzo podoba. I kochani, dzisiaj chciałem mówić o miłości, ale nie w aspekcie tego, czym jest miłość, chociaż o tym też będziemy mówić, ale chciałbym, abyśmy zobaczyli, spojrzeli na kwestię miłości do Boga i miłości do ludzi, nas, wierzących ludzi, nas, dzieci Bożych, w aspekcie przestrzegania Bożych praw. W tym aspekcie, w którym w zasadzie jest to najważniejsze, abyśmy postępowali w sposób godny Pana. Godny Pana. Kochani, Jezus Chrystus był posłuszny swojemu Ojcu. Był pokorny przed swoim Ojcem, uniżony całkowicie. Możemy mnóstwo cech Jezusa Chrystusa wymieniać. A wiecie, wszystkie te cechy z czego wypływały? One wypływały z wielkiej, ale to wielkiej, doskonałej miłości do swojego Ojca. Kochani, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat i teraz możemy pod kątem różnym spojrzeć na przyjście Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Możemy powiedzieć tak, aby zbawić ludzi, prawda? Prawda. Aby być posłusznym Ojcu swojemu, prawda? Prawda. I możemy tak wymieniać i wymieniać. Ale jedna główna cecha, która w zasadzie podporządkowuje sobie wszystkie pozostałe, to jest w zasadzie podstawowa. Dlaczego przyszedł na świat? Bo tak umiłował człowieka, prawda? Czyli to w zasadzie wypływa z miłości. I to, co w życiu naszym ma się dziać, to ma wypływać z miłości. My możemy przestrzegać Bożych przykazań, wymienić 10 przykazań, jakie Bóg dał dla ludzi. Możemy je przestrzegać, ale możemy ich w ogóle nie przestrzegać i się w ogóle nimi nie przejmować, tylko co? Miłować z całego serca Boga. A wtedy, jak miłujemy Boga z całego serca, ale naprawdę w sposób doskonały, wtedy przestrzegamy Jego przykazania. Taka jest prawda. Mówimy o przykazaniach, mówimy, co Bóg chce, abyśmy czynili, dlatego żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że nasza miłość jest niedoskonała i jeśli czegoś nie przestrzegamy, no to po prostu okazuje się, że nasza miłość nie sięga w to miejsce. Dlatego mówimy o tym, co mamy czynić, abyśmy się Bogu naszemu podobali. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, na przykład w liście Jana, w pierwszym liście Jana, w rozdziale 5, 2 i 3 werset mówi tak. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, czyli tu jest mowa o miłości bliźniego, o tych, którzy są wokół nas. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Przykazania Jezusa Chrystusa nie są uciążliwe i to jest właśnie to sedno rzeczy, że jeśli naprawdę kochamy Boga, to wypływa z nas przestrzeganie Bożych przykazań. Jakby pewnych rzeczy nie wypada zrobić, jeśli naprawdę kochamy Boga. Takim najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, którego sam Bóg określa jako najpokorniejszego, oczywiście oprócz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wiecie kto jest? Mojżesz, tak mówi Słowo Boże, że Mojżesz to był najpokorniejszy z ludzi tutaj na ziemi. Ale wiecie, przypomnijcie sobie taką historię, jak Mojżesz prowadził naród izraelski przez pustynię. Prowadził ich przez pustynię i tam się wydarzały najprzeróżniejsze rzeczy. Za każdym razem okazało się, że Mojżesz był pokorny przed Bogiem, że Mojżesz był naprawdę uniżony, że Mojżesz był naprawdę posłuszny Bogu. I różne rzeczy się zdarzały. I na przykład brakowało im mięsa i Mojżesz w cudowny sposób też za Bożym prowadzeniem sprowadził mięso dla całego obozu. Brakowało im wody. Co zrobił Mojżesz? Podszedł do skały i z powodu tego, co Bóg do niego powiedział, uderzył w skałę i wytrysnęła woda, prawda? Słowo Boże nam mówi, że skała, która towarzyszyła narodowi izraelskiemu, to był Jezus Chrystus, to Syn Boży, o tym wiemy dobrze, to jest przez apostoła Pawła nam wyraźnie wytłumaczone, oczywiście z objawienia Ducha Świętego, ale przypomnijcie sobie jedno wydarzenie. Jedno wydarzenie w życiu Mojżesza i moglibyśmy powiedzieć, och, uchybił, ale no cóż, no każdemu może się zdarzyć. Przypomnijcie sobie drugie wydarzenie wyprowadzenia wody ze skały. Za pierwszym razem było wszystko według Bożego planu, było wszystko zgodnie z Bożym zaleceniem. Mojżesz podszedł do skały, uderzył w skałę i popłynęła woda. Ale drugie takie wydarzenie też było. Mojżesz podszedł do skały i Bóg mu powiedział, uderz w skałę i wypłynie woda. I Mojżesz co zrobił? Uderzył dwa razy w skałę. Uderzył dwa razy w skałę, jest wyraźnie powiedziane. Z powodu tego, że uderzył dwa razy w skałę, a nie raz, nie wszedł do ziemi obiecanej. Moglibyśmy powiedzieć, no jaka to różnica, raz czy dwa razy uderzyć w skałę, to no, słuchajcie, no nie przyczepiajmy się do szczegółów, prawda? Bądźmy wolni, po prostu bądźmy tacy swobodni ludzie przed Bożym obliczem. Wiecie, nie mówiąc już tutaj, że to było nieposłuszeństwo temu, co powiedział Bóg, bo nieposłuszeństwo można naprawić i można powiedzieć tak, przepraszam. Przebaczam, nie ma sprawy. Prawda? Załatwiona sprawa. Ale z miłością ma się sprawa zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Wiecie, w czym uchybił Mojżesz? Nie w posłuszeństwie, ale w miłości. Mojżesz uchybił w miłości. Chociaż Bóg w swojej miłości przebacza jemu i Mojżesz nie poszedł na zatracenie. Nie. Mojżesz jest jednym z tych, którzy na górze przemienienia z Jezusem Chrystusem razem się ukazali, więc nie jest to taki człowiek potępiony. Ach, dwa razy uderzyłeś, to idziesz do piekła. Nie. Ale z miłością był problem. Bo gdyby Mojżesz kochał Boga całym swoim sercem, całym swoim życiem, tak jak przykazanie mówi pierwsze, nie uderzyłby nigdy dwa razy. Miłość by mu nie pozwoliła na uderzenie dwa razy. Wiecie, ja sobie przypominam, któregoś dnia słyszałem taką piosenkę w radiu, jakaś młodzieżowa piosenka o miłości. No dużo piosenek jest o miłości śpiewanych, ale wiecie, tam zastanowiła mnie ta treść tej piosenki. I ten chłopak, który tam śpiewa tą piosenkę, mówi, miłość to nie kino, nie kwiatki, ale jak jedno leci w dół, to drugie ciągnie w górę. Ciekawa myśl, prawda? Biblijna myśl, w zasadzie biblijna myśl. Bo miłość, co nie polega na tym, że wiecie, tak jak w maju, powiedzmy, dużo kwiatków rośnie, kwiatuszki zbieramy, dajemy osobie, którą kochamy bardzo, prawda, i dajemy jej te kwiatki, zapraszamy do kina, czy gdzieś tam indziej, czy na spacer, czy gdzieś tam, no jakie tam mamy wyobrażenie, jak to powinna ta miłość wyglądać. Wiecie, ja nie mówię, że to są złe rzeczy, tego nie należy czynić i brońcie Boże, żebyś miał to czynić swoim. Nie, nie o to chodzi. Ale wiecie, na czym głównie miłość polega? Miłość polega głównie na tym, że się po prostu ratuje kogoś wtedy, kiedy ktoś ratunku potrzebuje. Że się ratuje kogoś, że się przestrzega zasad, które są bardzo ważne, które są pomiędzy tą dwójką ustalone, prawda? Że ze względu na moją miłość ja nie zrobię pewnych rzeczy, albo pewne rzeczy właśnie zrobię. Dlatego, że jest to coś, co wypływa z mojego wnętrza. Ja to mam w sobie. Po prostu mam to w sobie, dlatego tak właśnie będę działał. Wiecie, z ciekawością przeczytałem jeszcze któryś raz z rzędu z pierwszego listu Jana, 4 rozdział, tam kilka wersetów. I razem teraz przeczytajmy to umiłowanie, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował, posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzieli. 16 werset. A myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 19 werset. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Takie zagadnienia, które bardzo ważne są. Tylko wiecie, kiedy sięgniemy do oryginału greckiego, to zobaczymy, że wszędzie, w całym tym tekście, który tutaj przeczytaliśmy i w tym 5 rozdziale, który wcześniej przeczytałem, wszędzie, gdzie jest użyte słowo miłość, w greckim tekście jest użyte słowo agape. A o tym już mówiliśmy wiele razy, prawda? To nie jest taka miłość powierzchowna, lekka, słaba, lekkiego kalibru. Agape to jest taka miłość, która nie tylko przymusza, ale jest automatycznie działającą we wnętrzu człowieka, że jeśli kogoś kochasz tą miłością, to jesteś gotowy czy gotowa życie swoje za tą osobę oddać. W każdej chwili, kiedy jest to potrzebne, oddasz swoje życie. Tak miłujesz, że szanujesz. Tak miłujesz, że będziesz przestrzegać zasad. Tak miłujesz, że nie będziesz miał jakichkolwiek wyskoków, które zachwieją to zrozumienie. Wiecie, Mojżesz był bardzo posłuszny Bogu. Bardzo posłuszny, wykonywał Jego dzieła. Ale wiecie, w jego życiu możemy znaleźć kilka przykładów, które nam mówią o tym, że zachwiał tym odczuciem, prawdziwym odczuciem miłości względem Boga. Kilka takich znajdujemy. Na przykład Bóg powiedział, że ludzie to mają się obrzezywać, prawda? Ten naród izraelski, ci, którzy byli wybranym narodem, mieli być obrzezani. A Mojżesz swojego syna nie obrzezał. Dlaczego? Nie jest powiedziane dlaczego. Ale można się domyślać różnych rzeczy. Malutki, nie będziemy cieli, żeby nie płakał. Szkoda mi tego dzieciątka, żeby je ciąć. Bo to wiecie, zaledwie parę dni to dziecko ma I już ranić je. Posłuchajcie, wiecie, jak dziecko płacze, jak się kawałek jego skóry odetnie? No wyobrażacie sobie, jak dziecko wtedy musi płakać? Co wtedy musi matka czuć? Co wtedy ojciec musi czuć? Mojżesz może z tego względu. Nie jest powiedziane dlaczego. Możemy się wszystkiego domyślać. Ale wiecie, kochani, Słowo Boże nam mówi, że w nocy natarł anioł pański na Mojżesza i co chciał zrobić? Powiedz Mojżeszu, szybciutko obrzezać syna. Nie. Chciał pozbawić naród izraelski wybawiciela. Chciał pozbawić naród izraelski przywódcę. Chciał zabić wspaniałego człowieka. Powiedziane jest, że natarł po to, żeby zabić go. Bóg wysłał swojego anioła i powiedział, idź zabij Mojżesza. Wyobrażacie sobie? Jak można tak? Najpierw wybrać go, a później go zabijać. Nie dlatego, ale zachwiało się poczucie miłości, prawdziwej miłości. Bóg chciał pokazać Mojżeszowi, że są pewne rzeczy, które on przeacza, że nie zwraca na nie zupełnie uwagi. Boże prawo mówi bardzo wyraźnie, że Izraelici mają nie wchodzić w związki małżeńskie z obcoplemiennymi kobietami, mężczyźni żydowscy, prawda? Słowo Boże nam mówi. Nawet bunt w Izraelu z tego powodu powstał, że Mojżesz wziął sobie żonę z innego plemienia, z innego narodu, nie Izraelitkę. Wiecie, kiedy bunt powstał? Kiedy wziął sobie drugą żonę, nie Izraelitkę. Bo pierwsza też była nie Izraelitką. I druga była nie Izraelitką. A czego nauczał naród izraelski? I mówił, pamiętajcie, nie wolno pojmować za żonę kobiety obcoplemienne, bo na pewno was pociągną do swoich bogów. Mojżesz był posłuszny Bogu. Był pokorny, był uniżony. Jak najbardziej. Nie pociągnęła go ani jedna, ani druga do swoich bogów. Żadna z nich nie przyciągnęła go do swoich bogów. Był wierny Bogu, ale zachwiał uczuciem miłości względem Boga. Taka jest prawda. Czy Bóg mu to przebaczył? Jak najbardziej, stanął w jego obronie. To nie znaczy, że my jak coś złego uczynimy, to nas Bóg od razu za włosy i do piekła. A smaż się tam. Nie, nie, Bóg nam przebacza. Bóg nam przebacza, jak najbardziej. Mnóstwo rzeczy nam przebacza. Wiecie ile, nie powiem ile grzechów mi przebaczył? Nie powiem, ale policzcie swoje. Swoje sobie policzcie i będziecie wiedzieli, ile Bóg przebacza. O, może ja twoje policzę, no ale nie o wszystkich wiem, także sam sobie policz. Bóg przebacza, ja nie mówię, że nie. Miłość Boża względem człowieka jest absolutnie doskonała. Absolutnie doskonała. Jeśli wiemy, że nas Bóg miłuje, to wiemy też, że wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. Bo jeśli chodzi o to, jaką miłością Bóg nas umiłował, to Słowo Boże nam mówi, że to jest miłość agape. W pierwszym liście Jana sam Duch Święty nam bardzo dokładnie powiedział, gdyż Bóg jest miłością. Theos einas agape. Dokładnie to tak brzmi po grecku. On jest miłością, on jest agape. Jeśli Bóg okazuje swoją miłość względem nas, to nie jest miłość, która grecki tekst określa jako fileo. Przyjaciel. Jestem waszym przyjacielem, Bóg mówi. Hello. Panie Boże, ja potrzebuję ratunku. No, jestem twoim przyjacielem. Akurat teraz nie mogę ci pomóc, ale jestem przyjacielem, jestem po twojej stronie. Ale wyratuj mnie. No, akurat teraz nie mogę, bo jestem zajęty inną sprawą, ale jestem twoim przyjacielem. Wiedz o tym. Jestem, tu jestem. Nie martw się. Apostoł Piotr wyszedł i zaczął z łodzi i zaczął iść po wodzie. Nie wiem, czy mielibyście tyle odwagi, żeby wyjść z łodzi i iść po wodzie. tak o stopami normalnie tak po wodzie iść. Piotr był bardzo odważny. Ale w pewnym momencie zobaczył duże fale dookoła, burzące się, piętrzące się. I co jest powiedziane? I zwątpił. Tam jest dokładnie powiedziane. Zwątpił. A jak człowiek zwątpi, to co się wtedy dzieje? Tonie, pogrąża się. Jak człowiek zwątpi, to tonie, pogrąża się. I co w tym momencie Bóg powinien, Jezus Chrystus, Syn Boży, powinien uczynić? Dać mu nauczkę. Dać mu nauczkę. Kocham Ciebie, kocham. Panie, ale ja tonę. Kocham Ciebie, kocham. Tak, bardzo Ciebie kocham, ale musisz się nauczyć pływać. Musisz się nauczyć pływać. Kto wody nie nabierze w uszy, nie nauczy się pływać. No ucz się, no ucz się, ruszaj rękami. Czy Jezus Chrystus wtedy musiał uczyć Piotra pływać? Zapewne Piotr bardzo dobrze umiał pływać. Zapewne umiał dobrze pływać. Ale zaczął tonąć i miłość Syna Bożego do Piotra, do człowieka, była taka, że nie pozwoliła mu inaczej reagować, jak tylko w jeden prosty sposób. Wyciągnął rękę i pomógł Piotrowi, wyciągnął go z wody. I prawdopodobnie, bo jeszcze do łodzi było kawałek, i prawdopodobnie nie wziął go na ręce ani na plecy, tylko wyciągnął go i razem szli. I razem dalej szli po tej wodzie. Wspaniałe doświadczenie, cudowne. Ale kochani, wiedzmy o tym, że my musimy się nauczyć Boże zasady przestrzegać nie tylko dlatego, że musimy. Jak nie będę przestrzegał Bożych zasad, to pójdę do piekła. Ja się boję pójść do piekła. Będę wrzucony do ognia, ale ja się boję ognia. Antychryst przyjdzie i będzie mnie męczył, ale ja się boję, żeby mnie ktoś męczył, prawda? No więc z tego powodu będę służył Bogu, będę się wysilał. Naprawdę wysiłek mój włożę w to, żeby przestrzegać Boże przykazania. Będę się zmuszał do tego, żeby przestrzegać Boże przykazania. To powinno być zupełnie inaczej w naszym życiu wszystko ułożone. Ja przestrzegam Boże przykazania, bo po prostu tak Boga kocham, jak Boga kocham. Jeśli Boga kocham, jak kocham Go naprawdę całym moim sercem, całą moją siłą, całą moją duszą, całą moją myślą, to Słowo Boże mówi, to jakoś nie będzie mi wypadało nie przestrzegać Jego przykazań. Jeśli jakąś osobę tutaj na ziemi naprawdę kochasz i masz coś zrobić, co ona nie lubi, i jeśli naprawdę masz miłość do tej osoby, to się zastanowisz, czy zrobić to, czy nie. Zastanowisz się. Taka jest prawda. A jeśli zrobisz to, to trzeba się zastanowić z kolei nad tym, jaka jest miłość nasza do tej osoby. Mówię zupełnie szczerze. Tak naprawdę jest. Naprawdę tak jest. Bo jeśli mamy odwagę zrobić coś, co się Bogu nie podoba, co się wyraźnie Jemu nie podoba, to musimy się zastanowić, czy my naprawdę Boga kochamy. Czy naprawdę Boga kochamy. Kochani, są różne rzeczy w tym życiu. Różne wydarzenia, różne rzeczy się dzieją wokół nas na każdy dzień. Stykamy się z tym światem, prawda? Stajemy na takiej krawędzi różnych spraw. Powinniśmy tak postąpić, czy powinniśmy tak postąpić? Tak zrobić, czy tak zrobić? Nieraz robimy, wiecie, niby z innych zupełnie powodów robimy coś, co ludzie też robią, ale robimy bo my mamy inne zrozumienie, ale robimy tak, ale nie mówimy o tym jasno i wyraźnie. Nie mówimy jasno i wyraźnie, dlaczego jesteśmy takimi ludźmi, a nie innymi. Dlaczego to robimy, a nie inaczej. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jeśli robimy w taki sposób konkretny, który wypływa z Pisma Świętego, to jeśli ktoś nas zapyta, dlaczego tak postępujemy, a nie inaczej, to my mówimy tak. Dlaczego nie pijesz? No, bo samochodem jadę. O, to nie jest żaden powód. Wiesz, ilu ja mam znajomych, którzy samochodami jeżdżą i piją. No, myślimy teraz następną. No, bo wątrobę mam chorą. Oho, słuchaj, ja mam takiego znajomego, który wątrobę ma chorą, pije jeszcze jak? Więcej niż ja. Myślimy teraz, co jeszcze powiedzieć. Zastanawiamy się i myślimy, no nie bardzo mi co przychodzi do głowy. A rzecz byłaby bardzo prosta. Gdybyśmy mieli odpowiedzieć, dlaczego, prawda? Bo ja się nie dam zniewolić żadną rzeczą. Jak to nie dasz się zniewolić żadną rzeczą? No tak mnie Jezus Chrystus nauczy. Jaki Jezus Chrystus? No Syn Boży, nie wiesz? I mamy prosty temat do tego, żeby rozmawiać o Bogu. Jeśli dana osoba będzie chciała. Nie wstydzimy się, bo dlaczego mielibyśmy się wstydzić Jezusa Chrystusa? Prawda? No a jeśli się wstydzimy Jezusa Chrystusa, no to co wtedy? Jeżeli masz osobę, którą naprawdę kochasz, to wstydzisz się tej osoby? Bardzo się jej wstydzisz? Wiecie, ja powiem tak. Ja nieraz z bardzo wielką ciekawością przyglądam się do tego, jak matki tulą swoje dopiero co narodzone dzieciaczki. Pokazują wszystkim i mówią, zobacz, jakie śliczne. No ja miałbym inne zdanie, ale nie mam odwagi powiedzieć. Dlaczego? Bo ta matka to dziecko tak kocha, że dla niej nie ma piękniejszego dziecka. No czy ja mam jej powiedzieć, słuchaj kobieto, no on jest bardzo ładny, ale może nie aż taki śliczny. No ale miałbyś odwagę powiedzieć, słuchaj, nie zachwycaj się tak, bo nie jest wcale taki ładny. No miałbyś odwagę powiedzieć w tym momencie coś takiego? Ja myślę, że nie. Musiałbyś być wyjątkowo złośliwym człowiekiem, żeby coś takiego w tym momencie powiedzieć. Nie zachwycaj się, bo to dziecko jest brzydkie. No przecież nie powiesz tego. A dlaczego ta matka tak mówi? Bo tak bardzo kocha. Jeśli nie chcemy mówić o Jezusie Chrystusie, jeśli unikamy tego zagadnienia przy różnych okazjach, to znaczy, że się wstydzimy Jezusa Chrystusa. Jak się wstydzimy Jezusa Chrystusa, to znaczy, że miłość nasza do Niego jest pod bardzo wielkim znakiem zapytania. Kochani, mamy różne okoliczności, różne święta koło nas przechodzą. Niedawno mieliśmy też taką uroczystość, która dla ludzi z zewnątrz jest bardzo dużym świętem 1 listopada i teraz jak my podejdziemy do tej sytuacji? Bo możemy różnie podejść, prawda? Niektórzy mówią, no można powiedzmy na ten dzień to ten grób tak przygotować ładnie, obłożyć kwiatami, żeby to, no bo nie wypada, bo sąsiednie są ładnie zrobione. No, oprócz przyozdobienia to trzeba coś jeszcze postawić. No, trzeba by nie lampią, tylko znić, tak? Postawić, tak. Dlaczego? No, bo nie wypada inaczej zrobić, bo wszyscy tak robią, tak? No dobra, idźmy dalej. A jeśli byśmy my nie postawili, a ktoś by podszedł i powiedział, a czemu nie ma znicza? No właśnie. I trzeba by było się zastanowić, czy ma być, czy też nie ma być. Czego symbolem jest znicz? Wiecie, czego symbolem jest znicz? O czym ma mówić? Niektórzy właśnie mówią, tak jak brat Kaziu, że to jest symbolem pogaństwa. Ale wiecie, z pogaństwa też dużo różnych zwyczajów można wynieść i powiedzieć, że To drzewko, które na święta stawiamy, to jest też zwyczaj pogański zielonych gajów. No, różne rzeczy można znaleźć podobne. Ale powiedzmy tak, z jakiego względu ja miałbym stawiać lub nie stawiać? To trzeba się zastanowić. Dlaczego większość ludzi stawia? Dlaczego stawia? Ja wam powiem, dlaczego stawia, bo ja słyszałem, jak tłumaczył to pewien człowiek, który jest wykształcony pod tym względem, żeby to dobrze wytłumaczyć. I mówił, że jest to światło, które oświetla duszom zmarłych drogę do królestwa. Wierzycie tak? No to po co macie stawiać? Ja proponuję, że jeśli w to wierzycie, to ja proponuję postawić reflektor taki naprawdę mocny, podłączyć do akumulatora i naprawdę przyświetlić tą drogę. Jeśli wierzymy, to zróbmy to najlepiej, jak tylko możliwe. Przyświetlmy. Niech wejdą do królestwa. Wejdą przez to nasze światełko do królestwa? Nie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Ja nie jestem człowiekiem, który mówi, macie absolutny zakaz stawiania zniczy na grobach. Nie powiedziałem tego. Tylko chcę powiedzieć, zastanówcie się, dlaczego chcecie to zrobić. I dlaczego chcecie to zrobić 1 listopada? Możecie sobie postawić znicz, ja nie mówię nie. Tylko zastanówcie się, co to oznacza. Jak postawicie to, co ludzie będą rozumieli pod tym względem, że zgadzacie się z ich rozumieniem. Że tak samo, dokładnie tak samo rozumiecie i jednoczycie się z nimi. Jesteście w jednej linii z nimi, macie takie same zrozumienie. To jest, taka jest prawda, kochani. No, taka jest prawda. Mojżesz też 2 razy skałę uderzył. A miał raz. Zobaczmy, pewne rzeczy mają znaczenie. One są ważne, żebyśmy o nich pomyśleli, żebyśmy je rozważyli, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co to jest miłość do Boga. Kochasz Boga? Ludzie nieraz na ulicy słyszą, jak mówią, jak Boga kocham, to jest ten, co kocha Boga. Jeden, drugi, trzeci, spotykamy nieraz parę osób nawet, którzy Boga kochają. Jak Boga kocham, mówią. Kochani, Boga kochają ci, którzy przestrzegają Jego przykazania. Boga kochają ci, którzy chcą żyć według Jego zasad. Jeśli coś jest dla Niego miłe, to robią. Jeśli coś jest dla Niego niemiłe, to nie robią tego. Po prostu nie robią. Ja nie mówię, że nie trzeba dbać o wszystkie rzeczy, które są wokół nas. Ale mamy dbać o nie w szczególny sposób, taki, który się Bogu podoba. Chcesz ozdobić? Możesz ozdobić, pięknie ozdobić. Możesz grób swoich bliskich ozdobić ładniej nawet niż tamci ludzie, którzy obok. Wolno ci to zrobić. Ale jeśli coś jest ważnym symbolem dla ludzi, to zwróć na to uwagę, żeby czasem nie wchodzić w ich zwyczaje. Żeby czasem nie wchodzić w ich zwyczaje, bo może się okazać, że pewne rzeczy, które Bóg zarezerwował dla ludzi, którzy będą trzymać się w czystości pod pewnymi względami, będą dla ciebie zamknięte. I Bóg powie, hola, hola, poczekaj, zaraz. Do ziemi obiecanej to ty nie wejdziesz. Zbawiony jesteś, tak, wejdziesz do mojego królestwa, a do ziemi obiecanej nie. Możesz powiedzieć, a jaka to różnica pomiędzy ziemią obiecaną, a między Królestwem Bożym. Wiecznym życiem. No, zasadnicza różnica. Bo ziemia obiecana to była na ziemi, a Królestwo Boże to jest niebo. To jest wieczność. Nie mówimy tu o wieczności, ale mówimy o życiu na ziemi. Bo jeszcze jakiś czas planujemy chyba pożyć, prawda? Tak? Planujecie jeszcze trochę pożyć? Dobrze, planujcie, kochani. I Bóg to życie na tej ziemi chce wam pobłogosławić, żeby obietnice Jego w waszym życiu się wypełniły. Ale to my własnoręcznie często zaprzepaszczamy wypełnienie się Bożych obietnic. Bóg do narodu izraelskiego nieraz mówi, obiecuję wam, że zrobię wam to, to, to i tamto. Oni postępowali nie według miłości do Boga i Bóg co później powiedział? Obiecałem wam to, to i tamto, ale tego nie dam. Powiedzielibyśmy, jak to Bóg powiedział i nie zrobił? Bo Bóg wszystko, co mówi, wszystko, co nam obiecuje, obwarowuje pewnymi warunkami. Zrobisz to, to ja zrobię ci tamto. Zrobisz to, to ja ci 10 razy więcej zrobię. Dasz kubek zimnej wody komuś potrzebującemu, to ja ci w królestwie moim wiesz, ile dam? Jeżeli tutaj na ziemi będziesz postępował tak, tak i tak, to ja ci dam bogactwo tu na ziemi. Nawet jest tak powiedziane. Ale, jeśli się wykażesz miłością, jeśli Bóg zobaczy, że ty go kochasz, chociaż nawet w niedoskonały sposób, ale będziesz się starać naprawdę go kochać, zobaczysz, jaką miłością on ci się odwdzięczy. Zobaczysz, ile swojego błogosławieństwa zleje na ciebie. Ale wykaż się miłością. Wszystko, co czynisz, wszystko, co do ciebie dociera z tego świata, analizuj, rozważaj, patrz, czy Bogu się to przypadkiem spodoba, czy też nie. Czy to jest coś, co on polubi? Czy może będzie bardzo niezadowolony, że w ogóle w tym kierunku idziesz i coś takiego robisz? Rozważ to. Słowo Boże jest jasne i wyraźne. Błogosławieństwo Boże dosięgnie ciebie. Bóg ci obiecuje różne rzeczy. Daje ci wspaniałe rzeczy i będzie ci dopomagać. Tylko czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego to, dlaczego tamto nie wyszło, dlaczego tak nie stało się i tak się nie stało i nie analizują nawet swojego postępowania. W ogóle nie analizują tego, że w swoim życiu nie wykazali się miłością do Boga w konkretnych przypadkach życiowych. Konkretnych. Ja z życia Mojżesza tylko trzy przypadki znalazłem takie, które, no można powiedzieć, nie wypływały z prawdziwej miłości do Boga. Oczywiście przebaczone, wszystkie przebaczone, ja nie mówię, że nie. Ale trzy przypadki, które nie wypływały z prawdziwej miłości Mojżesza do Boga. Ile w naszym życiu takich przypadków można znaleźć? I się później zastanawiamy, dlaczego coś nam w życiu nie wyszło. O, nie wyszło mi. Ciekawe, czemu Bóg nie dał. A chcesz, to zapytaj, to Bóg ci powie. Zobaczmy, czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego w liście do Koryntian, w 14 rozdziale, w zasadzie ten 13 już od samego początku nawet ujmuje to zagadnienie. I to jest powiedziane, choćbym mówił językami ludzkimi, lub anielskimi. Jedno tłumaczenie Pisma Świętego tak zostało w drukarni źle złożone, że tu, gdzie anielskimi jest użyte słowo angielskimi. Tak mnie to ubawiło, jak czytałem. Ojejku, później znalazłem erratę, że to oni tam poprawiają, że im się tam źle literki ułożyły. Ale choćbym mówił językami ludzkimi lub anielskimi, jakie bym języki miał, naprawdę wszystkimi językami, jakie tylko możliwe, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą, cymbałem brzmiącym. Całe mienie mógłbym rozdać na spalenie. Ciało swoje spalić. Mienie rozdać ubogim. Ciało swoje spalić. A miłości bym nie miał. Nic mi to nie pomoże. Nic nie pomoże. 14 rozdział Caryły czytaliśmy o mówieniu językami, o prorokowaniu. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, abyśmy byli tutaj w wersecie 12, tak wyraźnie jest to powiedziane, tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Tam w oryginale nawet jest użyte, tu gdzie usilnie zabiegacie, oryginał mówi, jesteście fanatykami, fanatykami darów Ducha Świętego. Wolno wam być fanatykami darów Ducha Świętego, tak. Jak najbardziej. Apostoł Paweł mówi, że ja językami mówię więcej niż wy wszyscy razem wzięci. Ja więcej mówię językami niż wy wszyscy. Bardzo dużo mówię językami. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie. Zawsze należy dążyć do tego, żeby jeśli chodzi o dary, jeśli chodzi o sposób postępowania, jeśli chodzi o całe nasze życie, żeby zasadą naszego postępowania była miłość do innych ludzi. A więc po co chcę mieć dary? Po co chcesz mówić innymi językami, żeby ta siostra, ten brat obok zobaczyli, że ja mam dar mówienia innymi językami? Aby ludzie zobaczyli, że ja mam dar proroctwa. Wiecie, ja mam taki dar. No, no oczywiście to jest dar Boży, ale nie ty go masz, ja go mam. Tak, także to tak, coś to świadczy, prawda? Że nie ty, a ja. Tak. Zdecydowanie lepszy. No, nie ulega wątpliwości, że jestem zdecydowanie lepszy. Kochani, nastawienie nasze jest takie. Chcę od Boga, który daje dary. Chcę od Boga darów. Dlaczego? Bo mojego Boga kocham i tak samo kocham Jego dzieci. Kocham je, po prostu ich kocham. I chcę im lepiej usłużyć. Jak matka kocha swoje dziecko, to chce to tym dzieckiem lepiej się zająć. A jak ma skaleczony palec, to tak w pełni niektóre czynności nie może wykonać. Więc chce, żeby ten palec jak najszybciej wyzdrowiał, żeby co? Żeby lepiej móc obsłużyć dziecko. Wypływa to z miłości. Rozumiemy, o czym mówię? Chodzi o to, że my chcemy mieć dary Ducha Świętego nie po to, żeby się przed innymi pochwalić. Nie po to, żeby też pokazać, jaka jest moc Boża. Chociaż to też. Ale zasada jest taka. Bóg umiłował ludzi, daje dary Ducha Świętego po to, żeby ludzie ludziom z miłości usługiwali. Tak to funkcjonuje. Żebyśmy z miłości Bogu służyli. Po co tutaj stajesz i śpiewasz? Po co śpiewasz? Żeby zobaczyli, że to ty śpiewasz? Czy żeby poznali piękne pieśni? Po to stajesz i po to śpiewasz, bo kochasz Boga. Naprawdę kochasz Boga. I masz tą świadomość, i masz tą wizję śpiewając, że Bóg siedzi na tronie. I że chcesz Go uwielbić, bo On jest taki kochany. On jest taki dobry. Jaki On jest dobry, jaki On jest wspaniały. Jaki cudowny jest nasz Bóg. Jak ja Go kocham. On pierwszy nas umiłował, oczywiście. Nauczył nas tej miłości i miłość wlał do naszych serc, bo inaczej nasza miłość nie byłaby możliwa. Ale kochani, takie jest nasze nastawienie. Jakie masz nastawienie do ludzi wokoło? Czy takie, jak matka ma do malutkiego dziecka? A takie właśnie powinno być. Nasze nastawienie do tych, którzy są wokół nas, właśnie takie powinno być. Czy ładny, czy nieładny, czy ładna, czy nieładna, to nie w tym rozważanie nasze w ogóle. Bo kocham, bo to jest dziecko Boże. To jest dziecko. To jest wspaniałe Boże dziecko. Dlatego kocham. Co to jest macierzyństwo? To jest miłość. To jest po prostu miłość. My to tak określamy tylko. Już wiemy mniej więcej, o co chodzi. A to jest po prostu miłość. Dlatego, kochani, bądźmy ludźmi, którzy mają tą prawdziwą miłość jedni ku drugim. Jeśli kochasz Boga, będziesz też kochać tych, którzy są wokół ciebie, którzy są dziećmi Bożymi. Będziesz ich kochać. Nie będziesz chcieć im wyrządzać przykrości. Będziesz im sprzyjać. Będziesz chcieć im pomagać. Taka jest prawda. A wszystko się zaczyna od miłości do Boga. A więc, kochani, życie nasze na tej ziemi w zasadzie składa się z tego, żebyśmy patrzyli na to, co się wokół nas dzieje. Co Bóg uczynił, co stworzył, jak uczynił, dlaczego to wszystko tak uczynił, żebyśmy się temu przyglądali, podziwiali naszego Boga i okazywali, jak Go bardzo kochamy za to wszystko, co czyni. a jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że niektórych rzeczy nie wypada robić, jak Boga kochamy. Nie wypada robić. Niektóre rzeczy nie godzi się czynić. No bo co, przykrość zrobimy naszemu ojcu? Przykrość zrobimy? Nasze dziecko zachowuje się nie tak, chociaż jest niemowlakiem jeszcze, to za karę mu jeść nie dam? Śmieszne, prawda? No to śmieszne by było. Nie przewinę go, bo niegrzeczny, bo krzyczał za głośno. To go nie przewinę, a niech leży. Przecież to śmieszne. To nie mówi nic o dziecku, tylko mówi o tym, który się opiekuje dzieckiem. Bóg pewne rzeczy też ci zostawił do wyboru. Wybieraj, co chcesz. Wybieraj. Ale wiesz, czego oczekuje? Że wybierzesz to, co się Jemu podoba. Wybierzesz, co się Jemu podoba. Ponieważ nie podoba się mi, że Bóg coś zrobił nie według mojej myśli, to nie pójdę na nabożeństwo. Śmieszne. Kochani, śmieszne, no normalnie śmieszne. No kogo chcesz ukarać? Chyba tylko, że Bogu pokazać, że Go nie kochasz. Albo, że Go kochasz w sposób taki, jak to w większości się ludzie kochają. Kochani, nauczmy się prawdziwej miłości do Boga. Naprawdę, nauczmy się. Bo jeśli pokochamy Go z całego naszego serca, z całej naszej duszy, z całej naszej siły, to też i bliźniego naszego będziemy tak kochać i wypełnimy cały zakon. Bogu w zakonie, w tych 10 przykazaniach, o to właśnie chodziło. W zasadzie to pierwsze było najważniejsze. Kochaj Boga z całego serca. Ale trzeba było jeszcze dodatkowych wyjaśnień. Na przykład nie kradnij. To znaczy, jak kochasz Boga, to jeszcze trzeba dopowiedzieć, że nie kradnij. Albo nie cudzołóż. No bo jak kochasz Boga, to nie wiadomo, czy można cudzołożyć, czy nie. Jak kochasz Boga, to nie wiadomo, czy można kraść, czy nie. Albo kłamać. No też nie wiadomo, czy można kłamać. Jak kochasz Boga, to nie wiadomo, czy można kłamać, czy nie. Bóg musiał dodać jeszcze 9 wyjaśnień do pierwszego. 9 wyjaśnień do pierwszego przykazania, które w zasadzie zawiera wszystkie pozostałe 9. Nauczmy się właśnie takiego postępowania. Mojżesz też 2 razy w skalę UE uderzył, bo Słowo Boże mówi, że zwątpił. Czy ja mogę wam wyprowadzić wodę? Co myślicie, że ja dam radę wodę wyprowadzić z tej skały? No wiadomo, że Mojżesz nie mógł wyprowadzić. Bóg tylko mógł wyprowadzić. I dlatego, kochani, czyńmy pewne rzeczy, które Bogu się podobają i w których Bóg nas będzie prowadził w życiu naszym. Bo to jest naprawdę ważne. Służmy Jemu z całego naszego serca i z całej naszej siły. Kochajmy Go, bo to się na miłości wszystko opiera. I niech was Bóg błogosławi. Amen.